wieczór z Dolnego Śląska. Krzysztof Jadoś, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy stawiać pytanie o zakupowy i gospodarczy patriotyzm. Nawet nie jedno, i nie trzy, i nie pięć, i nie dziesięć. Zaczniemy od płatków śniadaniowych. Czy Państwo na przykład się zastanawiają nad tym, kto je produkuje, nawet nie tyle kto je produkuje, tylko jakiej narodowości, o ile w ogóle kapitał w tych czasach ma jeszcze narodowość, stoi za producentem. O gospodarczy patriotyzm zapytamy w czasie, kiedy to rządzący zapowiadają repolonizację. O niej mówił Donald Tusk, dającą dużo większe szanse polskim firmom w przetargach. Wiemy o tym, to nie jest żadna tajemnica, że od lat, od dekad chyba nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, Francuzi i Niemcy robią to, nie oglądają się na oskarżenia o jakiś protekcjonizm. My boimy się robić to samo, to jest jakaś tam moja śmiała teza, czy chcemy być święci od najświętszych na tym świecie. No o tym będziemy rozmawiać już teraz. Odpowiedzi szukać będziemy w znakomitym towarzystwie. Jak zwykle zresztą zaproszenie do programu przyjęli, za co gorąco dziękujemy. Pani Barbara Pokorny, dyrektor zarządzająca w Euroimpex S.A., przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Gdybym coś pomylił, to proszę od razu mi powiedzieć, ale...
Wszystko jest w porządku. Dobry wieczór Państwu. Miło mi z Państwem się witać.
Dobry wieczór. My się mylimy czasami, a często nawet dość często, więc proszę prostować. Doktor Adam Karpiński jest też z nami, ekonomista WSB Merito.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór. Doktor Iwo Augustyński, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej oraz Wydział Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami również pan Dawid Cherubin, Uniwersytet Dolnośląski DSW, organizator, to niezwykle ważne, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Zresztą zapraszamy Państwa na tę konferencję. Konferencję Polski wiek Azji, współpraca z państwami azjatyckimi w zakresie gospodarki i kultury. Case Dolnego Śląska będzie brany pod lupę podczas tej konferencji, na którą będziemy jeszcze zapraszać, prawda?
Panie tak, Dawidzie? Dobry wieczór Państwu.
Tak, może kilkoma zdaniami, ale na pewno to dzisiaj padnie podczas spotkania. Oczywiście już za chwilę będę Państwa pytał o ten patriotyzm, protekcjonizm, wsparcie naszych wykonawców przy przetargach, ale no nie mogę zacząć inaczej. Z jakim zainteresowaniem? Zainteresowanie na pewno jest, ale na ile biznes przygląda się wyborom? Czy one są, co wydaje się oczywiste, troszkę mniej ważne i mniej istotne od tych parlamentarnych, a czy jednak biznes patrzy, co się wydarzy w drugiej turze? To pytanie do pani Barbary Pokorny.
Oczywiście, że biznes patrzył i będzie patrzył na to, co się dzieje, czy w wyborach parlamentarnych, czy teraz na wybory na prezydenta. Na pewno każdy z pracodawców ma jakąś tam swoją opcję polityczną, aczkolwiek my i tak musimy się poruszać wśród tego prawa, które jest stworzone, bo i tak szybko te błędy, które wcześniej były popełnione, tak szybko one nie znikną, bo nie jest się w stanie całej gospodarki przewrócić do góry nogami, bo jest to masę przepisów prawnych. Na pewno czekamy z utęsknieniem na 1 czerwca, co się wydarzy z tym, o czym mówił pan Brzuska i ile rzeczy uda się, przynajmniej ważnych, bo jest kilka takich ważnych rzeczy, uda się zmienić, tak? Mhm. I na ile będzie zdeterminowana koalicja do tego, aby to zrobić, bo dzieją się naprawdę przeróżne rzeczy, trudno teraz opowiadać, bo nie w tym programie,
Nie, nie o to nam chodzi, tak? I nie chciałbym Państwa też pytać
nie, właśnie
o preferencje
nie chcę.
Polityczne.
Nie, oczywiście. Dokładnie. Także no my musimy, można powiedzieć, sobie zawsze dawać radę, bez względu na to, jaka opcja. Nie, no oczywiście, że mamy wyjście, możemy swojego przedstawiciela wybrać, tak? I próbować sił w tych wszystkich wyborach, ale to nie da rady, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. My musimy robić swoje, my robimy miejsca pracy, staramy się, aby jak najwięcej Polaków miało miejsce pracy i przy tym wszystkim myślimy o dobru takim społecznym, tak?
Idealnie by było, gdyby po prostu ta kohabitacja między parlamentem, rządem, a prezydentem była taka twórcza, żeby coś
Żeby było więcej
wynikało.
Spokoju, na pewno. I dlatego, prawda? Myślimy o tym spokoju i dlatego dobrze by było, aby prezydent no, był przynajmniej z koalicji, a nie jednak innej opcji, bo chyba Polacy też już są zmęczeni.
A tu wie pani, że tym... są inne, różne zdania, prawda?
Są, oczywiście, bo to widać po wynikach. Na,
tak,
oczywiście.
Ale nawet bez preferencji wyborczych niektórzy mówią, że jednak dobrze by było, żeby ten prezydent kontrolował trochę rząd i był hamulcowym, kiedy trzeba.
Ale a to... czy możemy powiedzieć o obecnym prezydencie, że on coś kontroluje? Bo ja nie sądzę.
Ja chcę uniknąć tego tematu.
Okej. Okay.
Dlatego idę dalej. Doktor Adam Karpiński.
Jeśli chodzi o gospodarkę i politykę, to one coraz bardziej powinny się rozchodzić, bo tak naprawdę jeśli mówimy o prezydencie, jest to bardziej funkcja reprezentacyjna, czyli pokazanie światu Polski, pokazanie polskiego właśnie biznesu, charakteru.
Ale też branie przecież przedsiębiorców do słynnych prezydenckich samolotów,
tak jest,
gdzie się jedzie z wizytami, promowanie, to jest niezwykle ważna też rola prezydenta w tym kraju.
To wyczulenie właśnie na polską markę, o czym pewnie dzisiaj tu będziemy mówili, dlatego obojętnie kto nie zostanie tym prezydentem, bo wybiorą to Polacy, to biznes na pewno będzie obserwował tę sytuację i z drugiej strony biznes będzie się starał dopasować do zaistniałej sytuacji. Pamiętajmy, że w Polsce dużą część gospodarki jednak tworzą przedsiębiorcy zagraniczni, dla których też prezydent jest jakby trochę mniej ważny w samym sensie działalności ich gospodarczej. No nie może wpłynąć na to, żeby oni raptownie musieli przerwać swoją działalność. Raczej musi tę działalność podtrzymywać, więc tutaj działania jakiekolwiek destabilizujące byłyby niewskazane. Więc
ale zgodzi się pan, że prezydent może być świetnym ambasadorem polskiego biznesu?
Powinien,
taką ma funkcję.
Taką ma funkcję.
Nie będziemy używać nazwisk, ale byli tacy prezydenci, którzy naprawdę ten samolot prezydencki napychali do oporu, wożąc...
Nawet ten pierwszy prezydent nasz wolno wybrany z reguły, to były wczesne, prawda, lata 90. i pamiętam, kiedy mnóstwo mikroprzedsiębiorców, przynajmniej tak, ja wtedy jako student obserwowałem te wyjazdy, kiedy różne próby były podejmowania promocji polskiej przedsiębiorczości i łączenia różnego rodzaju form działalności z zagranicą, tutaj też rozpoczynaniu nowych działalności w Polsce. Natomiast tak naprawdę skupiałbym się w głównej mierze na pracy takiej u podstaw, bo chyba ja jestem akurat ekonomistą. Ekonomia może więcej, natomiast patrzy na polityków, natomiast biznes, który siedzi w danym regionie, który jest osadzony w jakiejś kulturze organizacyjnej, on nie jest aż tak bardzo wyczulony na zjawiska polityczne. On stara się od tej polityki uciekać, a wykonywać zadania zgodne ze swoją misją. Każda firma ma misję, tę misję stara się regularnie tworzyć i powiększać zasięg gospodarczy swoich produktów. Patrzę oczywiście na sytuację geopolityczną, ale czy ta sytuacja geopolityczna obecna będzie zależała tylko i wyłącznie od polskiego prezydenta? No myślę, nie, że nie. Zależeć będzie od dużo większej liczby czynników i innych osób wokół,
niech pan
których
nie,
jest
nie otwiera tej, jak tak to się mówi, przewrotnie puszki z Pandorą, bo nie zakończymy
ale oczywiście
tego tematu. Po prostu niepewność jest tak duża, że znaczy, warto by było, gdyby była troszkę ograniczona przynajmniej tutaj na
tak
naszym
będzie
podwórku, tak, jeżeli chodzi o to prawne, tak, w którym działa biznes.
Przynajmniej
Pani Barbara,
ja tylko króciutko. Ale... Przynajmniej te organizacje, które ja reprezentuję, są apolityczne. My chcemy współpracować bez względu na politykę z samorządem, ze wszystkimi, którzy są wokół nas, aby można było poprawiać te przepisy prawa. Całkowicie apolitycznie. I w ten sposób najlepiej się dochodzi do rezultatów.
No to zapytajmy pana Dawida, organizatora konferencji Polski Wiek Azji. Współpraca z państwami azjatyckimi, no to niezwykle ważne, prawda? Funkcja prezydenta, jeżeli chodzi o tego ambasadora polskiego biznesu, człowieka, który, już zostawmy ten samolot, który wozi tych przedsiębiorców, ale jest jednak od tego, żeby nawiązywać kontakty, robić klimat, tak? To jest ważna funkcja?
Tak, oczywiście. Ja tutaj z kolei uważam, że biznes jest zależny od polityki, z kolei polityka również jest zależna od biznesu. Co by o tym nie mówić. Myślę, że te wybory obecne nie są też zaskoczeniem dość dużym dla szeroko pojętego biznesu. Z tego względu, że mogliśmy się spodziewać tego rezultatu, jaki jest teraz obecnie.
Mówi pan o tym, że na żyletki jest, tak jak to się teraz mówi.
Tak, teraz to w ogóle będzie jeszcze na żyletki. Jak jeszcze rzeczy przed nami wyjdą, no to będziemy na pewno tego świadkami. Mhm. Ale odnosząc się jeszcze do tego samolotu, który został przed chwilą wspomniany, jestem tego samego zdania. Macron, na przykład latając do Davos, Nie tylko pakuje do tego samolotu swoich kolegów z partii, ale również pakuje przede wszystkim biznes francuski. Mhm. I on tam leci, załatwia biznesy. Mhm.
Tak? No, Amerykanie robią to samo, dokładnie.
Wszyscy robią dokładnie to samo, więc tak. Oczekiwałbym też od przyszłego naszego prezydenta, żeby również stawał za tym sektorem biznesowym i przede wszystkim załatwiał interesy dla naszego kraju.
Doktor Iwo Augustyński, jeszcze a propos prezydenta i jego ambasadorowania naszej gospodarce?
No tutaj ciężko powiedzieć, no bo dwóch kandydatów jest, który jest bardziej proprzedsiębiorczy, to ciężko powiedzieć, bo obaj bardzo deklarowali się w trakcie kampanii wyborczej, że są bardzo proprzedsiębiorczy.
Natomiast ale o gospodarce niezwykle mało się mówi w tej kampanii.
Tak, ale deklarowali właśnie, że tutaj będą obniżać podatki, sprzyjać przedsiębiorcom i że to na pierwszym miejscu. Natomiast wiadomo już nie od dziś, że deklaracje deklaracjami, a potem działania z różną stronę idą. Ciężko powiedzieć, który rząd, która partia, która stoi za obiema kandydatami, jest bardziej właśnie patriotyczna, tak, nawiązując do tematu tego naszego dzisiejszego spotkania, więc nie wiadomo, tak. Oczywiście są wzory, na przykład francuskie, czy też właśnie azjatyckie, gdzie to wsparcie ze strony państwa jest bardzo silne i to na różnych poziomach. Również w kwestii tego, że no, mocno znane wielkie przedsiębiorstwa francuskie, które są kontrolowane przez państwo, są wspierane przez państwo. W Chinach to już w ogóle jest top, jeśli chodzi o tak. Relacje państwo,
skoro pan
firmy.
Tak pięknie o tym mówi, ja chciałem zwrócić uwagę, że nikt się na to nie obraża w tych krajach, kto tam wsiądzie do tego samolotu, a u nas jak już ktoś wsiada do samolotu, to ten wsiadł, tamten nie wsiadł, kogo się promuje, od razu są takie szmery.
No ja nie jestem pewien, czy w ichniejszej prasie też nie ma takiej dyskusji, że wsiadł ten
poza jest bliżej. Poza chińską prasą, panie doktorze, tam nie ma żadnych komentarzy. W chińskiej prasie jest jednoznaczność.
Tak,
ale nie wiem, czy to dobrze. Ale to nie jest ryd europejski.
Tak. Drodzy państwo, będziemy mówić o patriotyzmie konsumenckim. W wielu krajach nie jest to puste hasło czy slogan. Niemalże doktryna, jakaś taka obywatelska postawa. Ja chciałem też z państwem porozmawiać o słowach premiera. Zacytuję, mam wielką satysfakcję, żeby dzisiaj móc powiedzieć, że repolonizacja ruszyła na serio, powiedział premier Donald Tusk przed rozpoczęciem ostatniego posiedzenia rządu. Szef rządu wyjaśnił, że nowe regulacje mają dawać dużo większe szanse polskim firmom w przetargach. Jeszcze jeden króciutki, ale znaczący cytat. Niektórzy wmawiali nam, że to jest niemożliwe. Ja bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się zastosować bezpośrednią interpretację, która wynika bezpośrednio z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pozwala tak kształtować przetargi, że de facto nie mogą w nich uczestniczyć albo nie mają realnych szans konkurencyjne firmy spoza Unii Europejskiej, powiedział premier Donald Tusk. To co się zmieniło, że przez tyle lat, czy w państwa ocenie rzeczywiście tutaj wyrok jest na tyle istotny? Co się zmieniło, że teraz mówimy o repolonizacji? Wcześniej, właśnie jak powiedziałem na wstępie, trochę się baliśmy tych preferencji dla polskich firm, a od wielu, wielu lat wszyscy robią po prostu co chcą w tej materii. I preferowanie firm, nie wiem, niemieckich w Niemczech, francuskich we Francji jest po prostu czymś oczywistym. Czy ja w ogóle opowiadam bajki? Jest oczywistym, umówmy się. Są tak napisane przetargi, że wygrywają firmy z danego kraju i tymi regulacjami unijnymi. No właśnie, czy nikt się nie przejmuje, czy oni są tacy sprytni, czy działają w ramach prawa. Jak państwo to widzą i interpretują, nagadałem się, słowa premiera. Dlaczego teraz? Kto z państwa...
Duch czasów.
Iwo Augustyński.
Tak,
no właśnie.
Tak, no jeszcze no, może dekadę temu to wszyscy globalizacja, wszystko outsourcing, przenoszenie produkcji, im taniej, tym lepiej.
Nieważne kto produkuje,
tak,
ważne,
byle najtaniej,
żeby tanio kupić.
Tak, tak. No a teraz się jak widać wieje wiatr przeciwną stronę. Po COVID-zie mi się wydaje, on był takim głównym powodem tego, że się COVID pokazał, jak bardzo jesteśmy wrażliwi i jaki jest ten słaby punkt potencjalnie. Fakt uzależnienia się od właśnie rynków międzynarodowych. No i w związku z tym zaczęła się kwestia tej zmiany tego mentalności, podejścia polityków do tego bezpieczeństwa narodowego. No i za tym poszły właśnie, zaczęło się od tych chipów komputerowych i potem poszły wszystkie inne dziedziny. I tutaj kwestia tego, co pan redaktor zacytował, konkurencja z firmami spoza Unii Europejskiej, tak? Bo to jest kluczowa kwestia, słowo klucz. I tutaj mi się wydaje, że my do tej pory...
Na myśli jest taki jeden kraj duży.
Tak, że do tej pory byliśmy trochę święci od papieża, jeśli chodzi o przetargi, bo u nas bardzo duże ciśnienie. Nadal jesteśmy. Bardzo duże ciśnienie było właśnie, że najniższy koszt, tak? Co było bzdurne już od... Dla nas ekonomistów to było oczywiste, że to nie o to chodzi, że było najtańsze, tak? A u nas niestety nawet jak powiedzmy samorządy chciały wybierać opcję, która nie jest najtańsza, no to miały strach, miały obawy, bo od razu takie przetargi były utrącane przez to, że właśnie nie wygrał ten najtańszy i obojętnie skąd on był. Mi się wydaje, że takim największym, najbardziej bolesnym przykładem to było no, euro w Polsce. Tak?
Chińskie drogi.
Tak, chińskie drogi, ale całe jak było budowniczy. Stadiony i cała ta infrastruktura. Wszyscy się cieszyli, że polskie firmy budowlane w końcu się odbiją, zarobią i będzie to wielki, wielki boom. A skończyło się właśnie
masakrą.
Tak, przez to, że była najniższa cena rządziła i po prostu taki był skutek.
I nadal rządzi. Powiedzmy sobie, że te przepisy wcale się nie ruszyły i to, że ogłosił pan premier tą decyzję.
Ale
oczywiście jest
temu dopiero
no dobrze, jest błogosławiona. Można powiedzieć, że my od wielu lat jako pracodawcy wskazujemy błędne zapisy zamówień publicznych, które nie są brane pod uwagę. Nie wiem, z czego wynikło to objawienie. Miejmy nadzieję, że z naszych rozmów różnego typu w różnych gremiach, a można było to dawno zmienić. My ogólnie rzecz biorąc, zawsze byliśmy jako państwo bardziej święci od papieża, jak to pan mówi, i zawsze interpretowaliśmy zawsze z taką tendencją na niekorzyść przemysłu takiego naszego polskiego. Zawsze tak było. Nie wiadomo, skąd to się brało, ale tak po prostu było i do tej pory tak jest. My nawet nie potrafimy lokalnie spojrzeć na to, prawda? I nawet nie wiemy, kogo mamy w portfelu swojego Dolnego Śląska, Podkarpackiego. Oczywiście. I tak dalej. My tego portfela nie znamy. Niby znamy, niby są dwie, trzy izby jakieś w danym regionie, ale i tak, mimo wszystko, to wszystko odbywa się zupełnie inaczej. Wygrywają dziwne firmy spoza kraju to raz, ale spoza regionu dwa. I nie widzimy tego potencjału, który można by było wykorzystać i wcale by nie było drożej. Wcale by nie było drożej.
Nie byłoby drożej.
Pieniądze by zostały u nas.
A pieniądze by zostały podatkowo u nas.
Zapłaciliby podatki. No w ogóle korzyści są niesłychane.
Ja znam taki jeden przykład. Bardzo producent proszę. Oprogramowania dla... Wtedy, w tamtych czasach, 5 lat jak była pandemia i szukaliśmy rozwiązania, żeby dzieci się mogły uczyć w czasie pandemii. I był producent polski, który dawał oprogramowanie za przysłowiową złudówkę do tego, żeby można było uczyć zdalnie dzieci. Dolny Śląsk nie podjął w ogóle rękawicy. Mhm. Jest to producent z Dolnego Śląska.
A wiecie co państwo, ja tak sobie pomyślałem, czasami tutaj w naszym gronie jest psycholog, bo czasami, żeby coś zrozumieć, dobrze jest zapytać psychologa albo socjologa, dlaczego coś się dzieje. Może to jest właśnie to, że my wprawdzie jesteśmy w tej Unii już 20 lat, ale ciągle mamy jakieś takie poczucie, że my się dopiero uczymy tej Unii, że musimy być tacy grzeczni i właśnie, żeby Bruksela na nas krzywo nie popatrzyła, no to dobra, to dawaj tutaj chińską firmę,
jeszcze bardziej rygorystyczne
niemiecką,
przepisy.
Francuską
wpuścimy. Tak,
no właśnie, może jest coś w tym, ta nadgorliwość.
To na pewno,
ofity.
To ja może przykład podam, bo akurat prowadziłem badania naukowe nad specjalnymi strefami ekonomicznymi i to było takie, no teraz niedawno się, już parę lat temu się przepisy zmieniły, ale od samego początku powstały, zaraz po przełomie powstały, zwłaszcza w Wałbrzychu, na przykład Wałbrzyska, specjalna strefa ekonomiczna, ale nie tylko, one miały być takim właśnie sposobem na to przejście z tej gospodarki komunistycznej do kapitalistycznej, ale to akurat bardzo dobrze się wpisuje ten przykład, ponieważ one w tych strefach, inwestorzy w tych strefach ekonomicznych byli zwolnieni z podatku CIT. A tylko, że te strefy były tak skonstruowane, że inwestowali tam przede wszystkim przedsiębiorcy zagraniczni. I w ten sposób stanowili, można powiedzieć, nieuczciwą konkurencję dla naszych krajowych firm, które nie były specjalnie w strefach
ekonomicznych. Ale na pewno bym chciała dodać.
No, tak, ale to przecież nie był ich pomysł, tylko to państwo polskie stworzyło sobie wewnętrzną konkurencję, zachęcało konkurencję zagraniczną do tego, żeby w ten sposób wypychała, można powiedzieć, ale firmy, które nie były w stanie
inwestować. Wtedy się mówiło, że inaczej nie ściągniemy tych pieniędzy. Będę adwokatem diabła.
No tak mówiono, ale to nie znaczy, że tak było, bo prawda była taka, że te firmy tutaj inwestowały z zupełnie innych powodów. Przede wszystkim dlatego, że była duży rynek zbytu, wykwalifikowana siła robocza.
No, i obniżone podatki.
No nie, ale mówię, że bez tych obniżonych podatków tak tu inwestowały. Plus jeszcze, jak widać, gdzie te firmy inwestują, no to przede wszystkim przy autostradach, przy tych ciągach komunikacyjnych. Więc to było coś, co daliśmy tym firmom, czego one nie potrzebowały, no ale oczywiście skorzystały, no bo kto by nie chciał dostać zwolnienia podatkowego.
Znaczy, jako... Ja jeśli mogę, szanowni państwo, muszę
musi,
tutaj...
musi pan się wbijać, bo dzisiaj
tak,
widzi pan,
ja
co się
nie
dzieje.
Nie chcę jakby się wbijać na siłę, ale muszę, bo program powszechnej prywatyzacji, by trzeba było wyjść do źródła i do faktycznie przemian, panie doktorze, bo my mieliśmy poziom bezrobocia na poziomie kilkudziesięciu procent i ta strefa Wałbrzyska, o której pan wspomina, to była katastrofa w ogóle gospodarcza, bo
pamiętajmy,
tam nastąpiło zamknięcie...
30 tysięcy tak, ludzi zostało bez pracy.
Tak, tam zostały zamknięte natychmiast kopalnie i koksownie. Tam ludzie nie mieli po prostu racji bytu jako takiego. Podobnie szło z fabrykami porcelany, które ostatnie zostały zamykane teraz niedawno.
Zaorane, tak.
Tak. No natomiast pamiętajmy, że ja jako ekonomista 25 lat temu miałem wizję inną, bo tylko cóż z tego, że miało dużo ludzi inną wizję, bo mówimy o przetargach, ale my pomyślmy o takiej gałęzi przemysłu w Polsce jak motoryzacja, która jest kołem zamachowym. Nie budowanie dróg, bo to jest dość prosta forma, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi czy poszukiwanie wykonawców, ale mieliśmy trzech producentów dużych samochodów, przy czym jeszcze w 2000 moi przyjaciele z Jelcza i Autosana dostarczali z autobusy do Republiki Chińskiej. Mhm. My dzisiaj możemy pomarzyć o takiej sytuacji, żebyśmy to my wysyłali autobusy do Republiki Chińskiej.
Przypomnę, że wysyłaliśmy też nasze Polonezy i
tak,
duże Fiaty jako taksówki.
Panie rektorze, nie chcę iść dalej. Ja mówię o tym najnowszym okresie, czyli te 25 lat temu. Dla mnie jako osoby trochę dojrzałej, wiem, że do 25 to jeszcze jest takie... Chwycę to jako człowiek dorosły. I to spowodowało, że chcąc zmienić ten system, tę strukturę bezrobocia, myśmy otworzyli się na inwestorów zagranicznych kosztem naszego przemysłu, bo trudno, żeby fabryka w Starachowicach, nie będę mówił marek, konkurowała z bardzo dobrą fabryką samochodów ciężarowych z Niemiec. No przegrała to, została przejęta przez tą niemiecką fabrykę i teraz co innego tam się produkuje. Trudno było mówić, żeby... No to jest dla mnie przykre, że duża fabryka autobusów czasami przygrywała przetarg we Wrocławiu na autobusy podmiejskie. Już tu nie mówię o polskiej fabryce autobusów, bo takowa była w pobliżu, a druga w samym Wrocławiu była i też niestety przegrywała, bo przychodził inny konkurencyjny producent autobusów.
No dobrze,
to wszystko wpływa.
Ale to pan łączy też jakby to obciążenie historyczne, że trzeba było, tak?
Nie, nie, nie. Łączę ze zmianami gospodarczymi. Teraz dlaczego tak wnioskuję? Bo jeżeli my żeśmy doprowadzili do sytuacji takiej, że mieliśmy katastrofę gospodarczą, a nasz przemysł nie był w stanie wytrzymać tego, co do nas nadchodzi, to trzeba było się albo zastanowić nad zmianą formy prywatyzacji, ale to już jest za późno, więc przyszło to, co przyszło. I dzisiaj, mówiąc o repolonizacji, jest to dość, tylko do tego zmierzam, jest to dość duże nadużycie. Żeby mówić o repolonizacji, to dzisiaj się trzeba zastanowić nad zmianą mentalności. To, co tutaj pan doktor, pani, pan wspominają. Musimy zmienić mentalność ludzką, żeby wybierać lokalny produkt i zacznijmy od banalnych produktów. Mamy lokalną mleczarnię, wybierz lokalne masło, bez względu na to, że masło kosztuje 3 czy 2 złote drożej.
I jeszcze
tak
będziemy o tym mówić, o patriotyzmie
zakupowym. Tak się dzieje w Bawarii, tak,
tak się
dzieje... Tak. Tak się dzieje w Saksonii, tak się dzieje w wielu częściach świata, we Francji. Natomiast jak my będziemy od razu szli w technologię, to tutaj już padły takie decyzje i faktycznie mamy potężnego konkurenta w Azji, który pokazał nam, gdzie jest miejsce Europy w czasie COVID-u, kiedy nie tylko, panie doktorze, brakło nam elektronicznych sterowników, ale brakowało składników do medykamentów.
Ale mówimy o lekarstwach, o podstawowych rzeczach,
tak,
absolutnie.
W papierze toaletowym. My w pewnym momencie żeśmy się obudzili, że my, nasza produkcja niewydolna jest, podobnie ze stalą.
Panie doktorze, ale króciutko na koniec, to teraz rzeczywiście Donald Tusk strzelił tym pistoletem startowym i ruszamy i się uda i to jest dobry moment i pan kibicuje na pewno, ale...
Panie redaktorze, no. Nigdy nie jestem malkontentem. Uważam, że każdy moment jest dobry. Nie będę patrzył wstecz, bo to co było zamknąłem, idę do przodu. Jeżeli dzisiaj będzie co ratować i co repolonizować, jeszcze trochę jest... Czym się zająć można? Jest dość dużo takich miejsc, chociażby w paliwach, w chemii. To wszystko funkcjonuje tutaj. To zgadzam się i spożywka niech tak będzie.
Niech
i również w budownictwie niech to działa. Niech
uratujmy przynajmniej to, co
zostało,
jeszcze w Polsce
tak.
zostało.
Bo przypomnijmy, że przemysł spożywczy naprawdę mamy wszyscy
bardzo
na niego
dobry.
Zazdroszczą.
Tak.
Mamy
tak.
mnóstwo takich hitów eksportowych. Jeśli będę mówił o tych meblach, no moglibyśmy...
Oczywiście,
Przemysł meblarski w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty i to, i to jest bardzo dobrze też...
Mimo wielu prób zaorania.
Nie, 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 bo tam był, panie redaktorze, bardzo ciekawa rzecz.
Ale
przemysł meblarski, tylko jedno słowo.
Przehamować.
Tylko jedno słowo powiem dotyczące przemysłu meblarskiego. Ten duży przemysł postkomunistyczny zbankrutował, ale w jego miejsce dokładnie wszedł bardzo mały przemysł, który się dzisiaj rozrósł do dużej potęgi, czyli z mikrofirm w południu.
W domach, właściwie, w garażach ludzie po prostu robili krzesła.
Okolice Kępna, Ostrzeszowa, z mikrofirm powstały ogromne firmy meblarskie, które dzisiaj rządzą przynajmniej europejskim rynkiem mebli.
To sprawdźmy, czy pan Dawid Cherubin też jest optymistą, jeżeli chodzi o tą repolonizację.
Jeśli chodzi o tą repolonizację, no to nie do końca jestem optymistą. Polska jest bardzo dobrym krajem, jeśli chodzi o inwestycje. Zajmujemy w rankingu światowym inwestycyjnym bodajże chyba 14 miejsce. Z tego względu, że mamy jesteśmy dużym krajem, mamy dostęp do rynku europejskiego, jest u nas tania siła robocza.
Ciągle jeszcze?
Wydaje mi się, że tak. Jak...
4,666 podstawowo to nie jest tak tanie.
Dobrze.
W niektórych kwestiach. Nie? No
bo... Zostawmy na razie. Zostawmy czytania się. Dobrze. Niepotrzebnie to odpaliłem.
Nie wtrącam,
tak. Panie Dawidzie,
Ale jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób premier, na przykład zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2024 roku, kraje, które podjęły te inwestycje u nas w kraju, to są między innymi Holandia, Hiszpania, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób premier postawi się przeciwko Wielkiej Brytanii albo na przykład Stanom Zjednoczonym.
Tutaj jest ten styk, o którym tutaj państwo mówiliście, polityka i gospodarka, tak? Chcemy coś załatwić, o bezpieczeństwie, to może nie będziemy się kąsać, ale właśnie...
Musi się postawić, wystarczy, że rynek wybierze. Na wolnym rynku, jeśli ja wybiorę produkt polski, lokalny, to klient wybierze i
tak,
nie
ale mówimy o przetargach, dużych przetargach.
To też jest możliwe.
Że jest możliwe nawet nie zmieniając bardzo przepisów. To jest kwestia tylko logicznego myślenia pisząc przetarg. I tylko osobie, która będzie tworzyła dany przetarg, przyjdzie do głowy i są do tego przepisy prawa i pozwalają w tym momencie bez wielu zmian napisać dobrze przetarg, żeby wygrała polska firma. Proszę mi wierzyć.
Znaczy, no to robią.
Ja się zgadzam tutaj z panią prezes. Wystarczy naprawdę dokumentację odpowiednio zredagować.
I robią to długo.
Od tego mamy też doradców prawnych, którzy świetnie to robią.
No dobrze, ale inni radcy prawni siądą i powiedzą, ten przetarg jest skręcony i będziemy protestować. I potem jest oprotestowanie przetargu, potem jest odwołanie, ogłaszanie jeszcze raz.
Bójmy się tego.
Właśnie, czy my jesteśmy na to gotowi? Czyli czy moglibyście państwo podać jakieś konkretne mechanizmy prawne, które by to umożliwiały? Myślę, że nie starczy nam czasu, ale...
Powiem tak, choćby nawet wiele naszych firm jest dostosowanych do przepisów związanych z ochroną danych osobowych, szeroko pojętą. W żadnym przetargu w większości nigdzie nie wpisujemy na przykład ISO 27001, gdzie ogólnie mówi się świadomie o tym, że jest to certyfikat bezpieczeństwa, gdzie w oprogramowaniu, w innych rzeczach powinien być. Notabene wszystkie urzędy nabrały bardzo dużo pieniędzy unijnych, aby właśnie dostosować się do potrzeb ochrony danych osobowych i innych temu pochodnych. Tylko, że ja jak patrzę na przetargi, przynajmniej w IT, to ja w ogóle nie widzę tych zapisów. W ogóle. A na pewno wyrzuciłyby taką dziwną konkurencję, nawet zagraniczną, z tego, aby nie mogła startować, tak?
I to zgodnie z prawem.
Zgodnie z prawem.
I tak powinno być
tylko
napisane
kwestia,
w ogóle te przetargi.
I można by było to napisać, tak? Żeby myśleć o tym, a nie myśleć o tym, aha, bo może ten nie wyjdzie, tamten nie wyjdzie i ta znowu cena. Także bez problemu można by było to wpisać. I jest jeszcze kwestia tego rodzaju, że mało w środowisku, jeśli pisze się duży przetarg, nie wiem, z dziedziny IT czy innych, ogólnie rzecz biorąc nie prowadzi się dialogów na danym rynku. Bo mogą się spotkać w dialogu różnego typu firmy i zastanowieniem można by było wiele rzeczy napisać, aby odpowiednio ten przetarg przedstawić. A tu jest praktycznie preferencja akurat danego działu IT bądź innego gospodarczego do pewnych rzeczy.
Czyli pani zdaniem są takie instrumenty, możemy
są,
to już
absolutnie
teraz
są.
Robić to
już teraz
z prawem.
To możemy robić i jeśli panu premierowi ktoś mówi, że tego nie da rady robić, to jest jedna wielka bzdura.
Ale sam powiedział, że właśnie cieszy się, że będziemy to robić, chociaż jedni mówili, że nie będziemy. Więc chyba trzeba wierzyć, że tak będzie.
Znaczy
robił.
Nie, no oczywiście, że my zawsze wierzymy w to, że najważniejszą rzeczą w przetargach tak naprawdę to jest ta najniższa krajowa. Bo tak jest w zamówieniach publicznych to opisane, że nawet jak państwo ogłasza przetarg, tam nie wiem, urząd jakiegoś ministerstwa, odnosić się do najniższej ceny, nie biorąc pod uwagę najniższej krajowej. I ja mogę ileś tam przetargów takich pokazać. Więc sam sobie jak gdyby zaprzecza w tym, że tak powiem, w tej najniższej cenie, a mimo to, że wzrosła ta najniższa krajowa. Więc najpierw jakby na to przynajmniej spojrzeli. To jest jedyna jak gdyby taka bariera do tego, aby odpowiednio napisać przetarg. I o tym się cały czas mówi. W ogóle kompletnie nie odnoszą się do tej najniższej krajowej.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby się nie zgodzić z panią dyrektor, że na przykład nie można teraz tak robić zgodnie z prawem, żeby ograniczać udział państw trzecich, państw europejskich też, prawda? Bo nie mówmy tylko o państwach spoza Unii, żeby na przykład nie wygrywali Niemcy, Francuzi, Finowie, Duńczycy, tylko żeby wygrywali Polacy. Może nie ma takiej możliwości? No,
na pewno możliwości są, natomiast pytanie oczywiście jak duże. Natomiast tutaj kwestia jest taka, no bo mówimy o całej hierarchii, tak? Zaczynają się przetargi, tak jak tutaj pani wspomniała, powiedzmy, nie wiem, jakiś urząd coś zamawia, czy jakiś inny podmiot, no ale on jest kontrolowany przez Regionalne Izby Obrachunkowe później, tak?
No ale jest ustawa o zamówieniach publicznych.
Tak, ale chodzi mi o to,
jest ustawa i w ustawie jest dokładnie,
tak,
panie doktorze,
chodzi mi o to,
zapisane.
Że potem jest tylko ta kontrola w tej izbach i potem te izby, ludzie się boją, powiedzmy, w tych urzędach, że izba im to zablokuje, ponieważ te izby tam patrzą na najniższą cenę.
I to jest zła wola urzędnika.
To jest zła wola. No to jest nie tyle zła wola, co kwestia po prostu tego, że no, takie były wytyczne wcześniej.
Nie,
tak?
Nie zgodzę się tutaj z panem. Tak. Jest zła wola urzędników, którzy boją się, nie wiem, o swoje stanowisko. Tak. To prawie tak jak w urzędach podatkowych. Przyszedł urzędnik skarbowy, nasłał karę na...
No dlaczego się boi o swoje stanowisko? Ja się zgadzam, że się boi o swoje stanowisko.
Ale nie można się bać.
Właśnie,
no, taki, moim zdaniem, jeśli ma się interpretację prawną swojego ministerstwa, to się nie ma czego bać. Nie ma się czego bać, a nie ktosia, który siedzi w izbie obrachunkowej.
Ale czy zmienił mentalność?
Ale chodzi mi właśnie o to, że powiedzmy, że ja jestem optymistą w tym sensie.
W Czechach to zmieniono.
Drodzy państwo,
tam się współpracuje. Tam się współpracuje z firmą, normalnie, z przedsiębiorstwem.
Myślę, że złapaliśmy ten problem za ucho, bo to, że premier powie i że możemy, to jeszcze nie zmienimy. Tutaj panowie powiedzieliście, że ten urzędnik od dzisiaj
musi
zacznie
chcieć
tak robić.
Musi
tak, no, ale generalnie mi chodzi o to, że jak jest to zielone światło i to zielone światło będzie potwierdzone w dół, czyli przez ministerstwa i tak dalej, to wtedy jest szansa, że rzeczywiście ten nastawienie urzędników się zmieni. Tak? Mhm. Więc ja jestem optymistą, że to rzeczywiście w ten sposób pójdzie. To jest takie naprawdę zielone światło. Rzeczywiście zmieniamy to swoje postępowanie i teraz należy tak postępować. Tak, żeby ci urzędnicy po prostu nie bali się, tylko mieli jasny wskazówkę,
tak,
że teraz,
samo z siebie to nie nastąpi, tak? Jest potrzebna interwencja.
Szanowni panowie, najważniejsza jest ustawa. I to jest to, co pani tutaj prezes powiedziała. Jeżeli ktoś czyta ustawę ze zrozumieniem, interpretacja ustawy jednoznaczna, to nie ma dyskusji. Chyba, że następuje właśnie dualizm prawny i jest nadinterpretacja zapisu w ustawie, wówczas możemy dyskutować, bo dokładnie. Ustawa każda, czy to będzie, pan doktor dobrze wie, ustawa o podatku dochodowym, czy podatku od osób prawnych, fizycznych, ona ma pewne zapisy. I teraz interpretacja przy odliczeniach, tak? Podobnie jest przy zapisach dotyczących zamówień publicznych. Inne zamówienia publiczne są dla przemysłu obronnego i tam są na pewno dobre zapisy, bo ja nie będę tutaj pokazywał przykładów, gdzie przemysł obronny jest jednoznacznie pokazany, bo jest to wrażliwy przemysł i nie ma prawa wejść tam ktoś obcy. Niech mi pan wierzy, panie doktorze. Jak wejdzie, to jest bardzo duża, wtedy w drugą stronę sytuacja.
Chyba, że kupimy uzbrojenie spółki bez żadnego offsetu.
A to są inne sytuacje newralgiczne. Tak, newralgiczne i potem będą wychodziły różne dziwne rzeczy. Natomiast w sytuacjach takich, jak tutaj pani prezes mówi, czasami warto podejść do tego lokalnie. Bardzo dobry przykład czeski, tylko znowu to też mentalność. Mentalność czeska jest trochę inna niż mentalność polska, bo to jest taka trochę mentalność zarażona austriacko-pruską uczciwością.
Zdecydowanie.
Tak.
Panie doktorze,
tak,
przejdźmy dalej. Myślę, że to jest ważne pytanie, albo państwo powiecie, że absolutnie nie. Ale jak zdefiniować polską firmę w kontekście globalnej gospodarki? Czy ona ma być zarejestrowana w Polsce? Od jak dawna ona ma być zarejestrowana? Skąd kapitał? Jak to sprawdzić? Co to znaczy polska firma w ogóle? Dzisiaj.
Ja myślę, że to jest
polski kapitał.
Bardzo dobre pytanie.
Ale od kiedy, wie pani? No, znaczy, Ja nie wiem jak, ja po prostu nie wiem, więc pytam, no na przykład pani dyrektor, jako, nie chcę być złośliwy. Naprawdę,
bo pani znaczy ja się nie obawiam, bo ja reprezentuję swoją własną firmę, gdzie jest całkowicie kapitał 100% okay. polski, 100% spółka akcyjna, która w 100% jest kapitałem polskim. To, że część kapitału, zwłaszcza spółki akcyjne, wyprzedają, aby mogły się rozwijać, no bo to jest jak normalne. Mhm. Pan Brzuska zresztą też to zrobił, także normalne też tam jest kapitał zagraniczny i nie ma żadnego problemu, ale tak naprawdę historycznie był kapitałem polskim, który po prostu poprzez rozwój sprzedał część swoich udziałów i akcji. Więc...
Czy mamy narzędzia?
Ale to, dlaczego to chcemy inaczej. To ustalić? Bo nie za bardzo
właśnie,
rozumiem.
Czy mamy narzędzia, żeby powiedzieć, że coś jest polską firmą albo nie jest polską firmą? Żeby na przykład preferować polską firmę. Znaczy, ja tak się zastanawiam. Czy to...
znaczy, ja powiem jako ekonomista.
Może to jest bez sensu pytanie, to idziemy
nie, jeżeli,
dalej.
Jeżeli panie redaktorze, bo tutaj pani prezes to definiuje kapitałem. Ja bym to szerzej trochę rozłożył. Mm-hmm. Jeżeli firma pracuje w Polsce, została zarejestrowana na rynku polskim, jeżeli została zarejestrowana jako spółka akcyjna, która posiada, czy spółka z o.o., która posiada osobowość prawną i działa na terenie Polski, to może być na przykład przedsiębiorstwo turystyczne. Za tym stoi kapitał zewnętrzny, ale daje pracę pracownikom na naszym terytorium, płaci podatki lokalnej społeczności, płaci podatki w Polsce, odprowadza mm-hmm. wszelkiego rodzaju podatki, możemy tę firmę również traktować jako firmę własną, mm-hmm. jeżeli te podatki są płacone. Chyba,
Polsce,
że jest
tak.
Chyba, że jest sytuacja można inna, tak. że ona ma pewne preferencje. Jeśli nie ma tam preferencji, to dla mnie to też jest kapitał, który napędza gospodarkę, bo to też, pan doktor się ze mną zgodzi, wlicza się w PKB Polski. Oczywiście, bezwzględnie. Tak. Skoro wlicza się w PKB Polski, to musi być polska firma.
Okay.
Jeżeli ktoś zatrudnia 10-15 tysięcy ludzi i redukuje mi bezrobocie, napędza tym samym rynek wewnętrzny, czyli ten pracownik, zabierając pieniądze z firmy, nawet o kapitale obcym, zakupuje produkty żywnościowe jeszcze w polskich firmach, to chyba pani prezes się podwójnie zgodzi, że napędza dwojako jeszcze ten nasz
absolutnie,
rynek.
Absolutnie, podwójnie się zgodzę.
Tak jest, dziękuję bardzo.
No to nie cieszę do końca się. Tak działa, bo jeszcze jest produkt no właśnie, narodowy tak. brutto, więc
tak,
jest
jeszcze tak, narodowy. Tak,
momencie,
tak, że ja przyszedłem PKB. Przy PKB. Tak, zamknąłem się przy PKB.
Ale może ktoś z państwa się nie zgodzi, na przykład, że trudno to jakoś zdefiniować.
Tak, ja zdecydowanie uważam, że jest to trudno zdefiniować, bo właśnie pytanie, bo to jest taka jakby definicja troszeczkę unijna, można
tak.
powiedzieć.
Tak? No tak,
czyli firmy, powiedzmy, które działają, inwestują w Polsce, tak, ale generalnie siedziby mają, powiedzmy, w Unii Europejskiej, no to w tym momencie się kwalifikują tutaj do pana doktora definicji jako firmy polskiej.
Tak.
Natomiast no to jest taka bardzo szeroka definicja. Można pójść bardziej w stronę tutaj pani, że firma, która rzeczywiście ma kapitał polski i generalnie może zarząd polski w tym przypadku, bo też to jest kwestia właśnie no, spółka akcyjna, tak? Finansuje się częściowo kapitałem zewnętrznym. No i pytanie powstaje, czy to ma być powyżej 50% nie, tak krajowy, czy nie. Tutaj są zdania podzielone. Często się uważa, że ten głos, ten pakiet kontrolny to jest nawet powyżej 30%. Nie
tak.
musi to być
no
powyżej
tak,
50%.
Ale nie musi być właśnie 50%.
Tak, ale właśnie nie ma, że to jest 39% to jest polski, a 40%
tak,
to
tego
jest
nie można tak rozróżnić. Tak. Tak.
Więc to jest bardzo trafne no pytanie, właśnie. Ponieważ nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to.
Ja nie chcę
to.
Premierowi psuć planów, nie? Tylko się zastanawiam, gdzie mogą być rafy ewentualne.
One są.
Tak, i to a propos również tak. kwestii tych przetargów, tak? Bo tak. w tym momencie mówię, że przepisy są jasne, tak dalej, i tak dalej. No okej, może przepisy są jasne, ale jak się okazuje, jak jest definicja niejasna, to nawet jeżeli przepis jest jasny, to się okazuje, że można być dyskusja, tak? Że przepraszam, przepisy dotyczą spółki krajowej. My uważamy, że jesteśmy spółką polską, tak? A zamawiający twierdzi, że my nie jesteśmy spółką polską, tak? I się zaczynają tutaj te rafy. W związku z tym bardzo dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Dajmy szansę, oczywiście. Niech to się zadzieje. Spotkamy się na przykład za rok i się okaże, że się
jest
dzieje.
Dobrze, tak?
Że może jest dobrze. Będziemy optymistami dzisiaj, proszę.
Ja jestem zawsze całe życie
dobrze.
Optymistką i zawsze staram się myśleć optymistycznie o każdych formach tego, co się dzieje w Polsce.
I niech tak będzie. Zapytajmy teraz pana Dawida Cherubina, który organizuje konferencję dotyczącą współpracy polsko-azjatyckiej i też dolnośląsko-azjatyckiej. To jest możliwe, żeby mieć dobre relacje gospodarcze z Azją, ze Wschodem, z państwem środka, z Chinami po prostu i jednocześnie tak ustawiać to prawo dotyczące przetargów, żeby, no mówiąc wprost, no przymknąć im tą drogę, nie? Jak pan to widzi? Jakie są tutaj doświadczenia?
Znaczy tak, jeśli chodzi o samą konferencję, to już tutaj serdecznie Państwa zapraszam 12 czerwca bieżącego roku, ulica Strzygomska 55, Uniwersytet Dolnośląski DSW. Odpowiemy właśnie na pytania, bądź też również ukażemy, w jaki sposób, jak wygląda w chwili obecnej handel pomiędzy Polską a krajami azjatyckimi, jak wygląda również to od strony kulturowej.
No i też dolnośląsko-chiński, prawda? Bo to tutaj będzie to
soczewka. Miało być dolnośląsko, ale się rozlało tutaj ogólnopolska.
Dobra, ale jednak mam nadzieję, że troszkę będzie tej soczewki takiej regionalnej.
Oczywiście, tak, tak. Nie, no mamy tutaj na przykład firmę, którą mogę się teraz pochwalić, jest na przykład firma LG, która weźmie udział w tej konferencji. Jest firma Toyota z Wałbrzycha, która również weźmie...
No i Japonia i Korea.
Dokładnie.
Trochę dalej, trochę konkurent chiński.
Dobra, co oni na to?
Tak, jeżeli chodzi w ogóle o handel z krajami azjatyckimi, czy w ogóle nawet wracając do poprzedniego pytania, definicji przedsiębiorstwa. Dla mnie przedsiębiorstwo jest to firma zarejestrowana w Polsce z polskim kapitałem, wspierana przez polskie instytucje i przede wszystkim wspierana również przez powinny być według mnie agencje lobbyingowe, które popychają dalej tą polską firmę na kraje nie tylko europejskie, ale również do Ameryki, również na kraje azjatyckie. Aha. Tak? A czegoś takiego nie mamy, bo na przykład możemy się pochwalić, że mamy państwową agencję inwestycji i handlu, ale ona głównie się zajmuje ściąganiem tego kapitału tutaj do...
No nie mamy tego odpowiednika chińskich instytutów, prawda? Rozsianych po całym świecie.
Niestety nie mamy, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy stworzyli, bo na przykład Rafał Brzoska, mając potężne przedsiębiorstwo, nie wejdzie na rynek niemiecki. Dostał po prostu blokadę, nie może tam wejść.
Dobrze, a w pańskiej ocenie, jeszcze przed konferencją, to teraz sprowadzę to do najprostszego pytania. Oni się mogą na nas trochę poobrażać, ci Azjaci, jak my im tak pokażemy? No przecież w Europie już to troszkę się, na co dzień to mają, nie? Trudniejsze wejście. Ten próg jest, poprzeczka jest wysoko zawieszona.
Tak, poprzeczka jest zawieszona.
Ale na co mają się obrazić? Nie za bardzo rozumiem. Sami mają swój wewnętrzny rynek, który w jakiś sposób sterują i na nic się nie będą obrażać.
Żeby mieć po prostu cały rynek.
Nie, oczywiście, ale osiągną bez względu na to, jakie cła im i tak damy, bez problemu będą mogli wchodzić, bo mogą obniżyć koszty swojej produkcji w jakiś inny sposób, ponieważ mają potencjalnie taką technologię w swoim kraju wymyśloną, że i tak choćby na tym rynku samochodowym potrafią wypuścić takie auta, że mimo tego cła, chyba nie pamiętam, jest 40 czy 60%, już pamiętam, zmiotą to bez żadnego problemu, bo się do tego bardzo dobrze przygotowywali, nie patrzyli ile w tym momencie zarobimy, tylko co nowego możemy wymyśleć i pójść absolutnie w technologię. Ja myślę, że my się za bardzo obawiamy tym, że Chiny albo ktoś inny się obrazi. Przez tyle lat zapominamy o tym, choćby w tych przetargach właśnie, co zrobiły Niemcy, Francja i tak dalej, że potrafiły ten swój rynek utrzymać, tak? Poprzez to, żeby właśnie ich przemysł mógł przeżyć, tak? A my tego nie zrobiliśmy. Myśmy nie zrobili takiego zabezpieczenia. Ten przykład pana, gdzie zresztą na Mydlanej ulicy Volvo dostało takie obniżenie podatków i tak dalej. No i co po obniżeniu podatków? Zostawili oczywiście zabudowę. Wszystko pięknie, ładnie. Ta strefa ekonomiczna tam na tej Mydlanej i tak dalej. Jeszcze Trzem tam został, dokładnie, który też ma obniżone podatki. Ja dokładnie mam swoją firmę po drugiej stronie ulicy. Nie miałam żadnego obniżenia podatków. A jestem 36 lat na rynku, co nie? Jakoś sobie jako polska firma dałam radę.
Ja chciałem się wytłumaczyć, a czasami was prowokuję tymi pytaniami.
My oczywiście to rozumiemy. Dobra?
Panie redaktorze, tylko podpowiem tutaj to, co powiedziała pani prezes, bo Chińczycy są bardzo subtelni i tutaj zresztą mój przedmówca też to pewnie rozumie w 100%. Chińczycy już są dawno w Europie. Jedną bardzo wielką markę motoryzacyjną szwedzką już mają. Pewnie większość użytkowników nie wie, że jeździ chińską, szwedzką dobrą marką, a teraz mają jeszcze trochę tańszą, brytyjską, dobrą wyścigową markę. Też nie powiem, jak się nazywa. Oni nie zamienili żadnej nazwy, jest identycznie, logotyp zostawiony, wszystko jest pięknie. Tak. To jest bardzo subtelny naród, który wzoruje się na filozofii konfucjańskiej. Tak. To polecam.
Tak jest. Tak. Instytuty Konfucjusza. Dawid.
Tak, ale jeszcze Azja nie może się szufladkować. Europa też nie może szufladkować biznesowo. Tak samo jak Stany Zjednoczone. Zaraz widzimy, czy Stany Zjednoczone szufladkują się? No nie. Wysysają w chwili obecnej biznes Europy.
Panie, panowie. Przepraszam.
Wysysają biznes Europy i przygotowują się do wojny z Chińczykami, tak? Więc
no, może
nie będą wojować, będą bardziej rywalizacją, bym to nazwała, bo Chińczycy w żadne wojny nie wchodzą.
Tak, muszę państwa powstrzymać.
Dobra,
bo...
no zobaczymy. Nigdy nie, w polityce nie ma taka zasada, że nigdy nie można powiedzieć, no, że nigdy coś nie wystąpi.
Halo, halo, jestem tutaj. I chciałem państwa poprosić, bo za chwilę będziemy kończyć, a tylko tak smagnęliśmy temat tych wyborów Polaków przy, nie wiem, zakupach internetowych, czyli to jest to kliknięcie myszką niezwykle ważne, albo ruch nadgarstka, jak bierzemy coś z półki. Badania, one mnie zaskakują, są niezwykle optymistyczne, zależy kto bada, ale w jednym badaniu 43% Polaków wybiera polskie produkty, jeżeli to jest możliwe, w innym 84%, bardzo chętnie. Procenty są właśnie od 40 do 80, a jak się z kimś pogada, proszę państwa, naprawdę, przecież nie patrzymy. Jest nawet, nie wiem, czy państwo wiedzą, jest taka aplikacja, nie będę wymieniał nazwy, skanuje się kod kreskowy i ona pokazuje kapitał w ogóle, bo to można się pogubić, prawda? Bo tam polski ser, okazuje się, że w ogóle nic tam nie ma polskiego.
W miejscowości Turek na przykład jest taka wytwórnia serów, nie będę mówił, czyim kapitałem się ona szczyć.
Powiedzmy, drodzy państwo, na koniec słuchającym nas, fantastycznym słuchaczom Radia Wrocław, na ile to jest ważne, żeby wybierać polskie produkty codziennie, codziennie?
Na tym właśnie polega patriotyzm lokalny. Powinniśmy my, jako społeczeństwo, myśleć o tym, co się dzieje, przynajmniej w naszym obrębie Dolnego Śląska i innych województw, co my produkujemy, gdzie możemy wybrać ten produkt. Ale ja powiem szczerze, że jak rozmawiam i z przyjaciółmi, znajomymi, to wszyscy mówią, że na to bardzo patrzą. I te wyniki, one nie są zakłamane.
Okay.
Ludzie zaczęli naprawdę wybierać produkty polskie. Ja nie mówię o autach, ale mówimy teraz o takim bieżącym życiu. Sprawdzają to, co jedzą. Chcą mieć produkty polskie. Poza tym proszę zauważyć, że nawet te sklepy, które u nas, nie wiem czy tam Biedronka, która się...
Nie wolno.
Że te firmy, które są, one jednak skupują produkty polskie do swoich sklepów i to widać.
Okej, okay, ale tu musimy postawić kropkę. Naprawdę, po jednym zdaniu doktor Iwo Augustyński, na ile to jest ważne?
Jeśli chodzi o platformy e-commerce, dwie chińskie prześcignęły naszą największą. W związku z tym ludzie kupują jednak za granicą. Druga kwestia, postępowania Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji przeciwko właśnie tym sklepom, o których pani mówiła, za to, tak, że właśnie tam drenują polskich...
Jadą z polskimi producentami.
Tak.
To są wyniki, tak.
Tak, więc niestety, chcielibyśmy, ale nie działa.
Króciutko, Dawid Cherubin. Jak to jest istotne, żeby
ja po
dyskontach
na przykład nie chodzę osobiście, ja kupuję w małych bazarkach u drobnych przedsiębiorców i tak powinniśmy wspierać nasz biznes od podstaw.
Doktor Adam Karpiński, jak to
Mówimy tylko i wyłącznie o spożywce i tu możemy zrobić tak, jak moi przedmówcy powiedzieli, natomiast pamiętajmy, że musimy dbać o jakość i nie można bezwzględnie wybierać narodowego produktu, jeżeli jakość jest niska, musimy pokazać producentowi, że musi podnieść swoją jakość. Co do spożywki nie dyskutuję, bo to jest cały czas wysoka jakość, natomiast co do technologii, cieszę się, że jest konkurencja, bo byśmy byli cały czas może w zaścianku, a tak to się rozwijamy.
Bardzo pięknie państwu dziękuję. Przepraszam, że skracałem niektóre wypowiedzi, ale państwo jesteście fantastyczni, a ten program ma godzinę tylko. Także bardzo dziękuję. Barbara Pokorny, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Doktor Adam Karpiński.
Dziękuję bardzo i życzę dobrych wyborów.
Doktor Iwo Augustyński.
Dziękuję bardzo.
I Dawid Rubin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, miłego wieczoru państwu życzymy. Krzysztof Janoś, do usłyszenia. No i też miłego wtorku, bo to już zaraz za chwilę się usłyszymy.